Campus. Campus.
Przekuć w sukces. Witamy Was, jest poniedziałek, godzina 12 i jeżeli jesteście zdziwieni, że nie słyszycie głosu Kamila Kucia, no to musicie się dzisiaj obejść trochę smakiem. Kamila z nami nie ma, ale jestem ja, czyli Przemek Krawczyk i teraz pytanie, czy ten odcinek powinniśmy nazwać Prze w sukces, bo nie ma Kucia, ale Prze w sukces to też brzmi w sumie nie najgorzej, ale nie jestem sam, oczywiście. Zaprosiłem gościa, bo nagrywanie tutaj tego odcinka samemu byłoby zdecydowanie nudne. Jest z nami dzisiaj Marek Michalak. Dzień dobry, Marek.
Dzień dobry, cześć.
Marek jest współzałożycielem Exploring Events. I teraz ciężko jest Exploring, myślę, zaszufladkować, mówiąc, że to jest na przykład agencja eventowa, albo mówiąc, że jest to agencja marketingowo-promocyjna, albo że to jest jakieś miejsce, gdzie można zintegrować swoich pracowników. Ja wydaje mi się właśnie, że jest ciężko zaszufladkować i w takim jednym zdaniu powiedzieć, czym jest Exploring, więc ty jako osoba, która od już kilkunastu lat się tym zajmuje, myślę, że opiszesz to zdecydowanie najlepiej.
To znaczy Exploring Events to jest agencja eventowa w gruncie rzeczy. Zajmujemy się produkcją różnych wydarzeń związanych, z, tak jak wspomniałeś, głównie z integracją pracowników, więc przede wszystkim różnego rodzaju outdoorów, wyjazdów, integracji. Oczywiście też różnych innych rzeczy jak pikniki, wydarzenia, festyny miejskie i tak dalej. Natomiast faktycznie jest to o tyle agencja eventowa nietypowa, że wyrosła z pewnej niszy, z którą byliśmy związani przez lata i którą się zajmujemy do dzisiaj, w której gdzieś tam trzymamy dość mocną pozycję na krajowym rynku eventowym, a mianowicie z produkcji fabularnych gier miejskich i terenowych, czyli takich właśnie eventów służących przede wszystkim do integracji, ale nie tylko, bo one funkcji mają całkiem sporo, które mogą mieć. I tego typu eventy wprowadzaliśmy na polski rynek no już prawie 14 lat temu, jako jedni z pierwszych w Polsce, jedna z trzech pierwszych agencji, która w tym samym roku odpaliła takie produkty. Byliśmy wtedy młodzi, naiwni, świeżo po studiach i z małą wiedzą biznesową, ale istniejemy do dzisiaj. Nawet rzekłbym, że mamy się dość dobrze, więc chyba nie jest źle.
A skąd ten pomysł w ogóle się wziął? Bo to nie było bezpośrednio związane z waszymi studiami, prawda?
Nie, kompletnie nie. Właśnie dlatego śmieję się z tej wiedzy biznesowej, bo studiowaliśmy z moim wspólnikiem Michałem Głodem, którego tutaj serdecznie z Przemkiem pozdrawiamy.
Oczywiście, Misiu, pozdrowienia dla ciebie.
To było tak, że poznaliśmy się tak naprawdę na studiach stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim i gdzieś tam na pod koniec studiów zaczęliśmy sobie rozmawiać o różnych pomysłach na działalność, na firmę, na przyszłość, na siebie i przypadkiem natrafiliśmy na informację o konkursie na pomysł na firmę oparty o innowacjach. Nam się innowacje wtedy kojarzyły tylko i wyłącznie z, nie wiem, nowymi technologiami, wprowadzaniem, jeszcze wtedy nie było tak głośno o apkach, ale z wprowadzaniem jakichś nowych, nie wiem, produktów, technologii, czegoś zupełnie innego niż to, czym my się teraz zajmujemy. Ale ostatecznie udaliśmy się na jakieś tam seminaria poświęcone, wtedy jeszcze nie webinary, tylko właśnie seminaria face to face.
To się wtedy tak nazywało.
To się wtedy tak nazywało, dokładnie. I tam dowiedzieliśmy się, że nasz produkt jak najbardziej mógłby być uznany za innowacyjny. On jeszcze wtedy ewoluował, tam była jeszcze druga część działalności, która z czasem została przez te eventy wyparta, bo wtedy się jeszcze nazywaliśmy Exploring Wrocław, miał być bardziej to produkt pokazujący turystom Wrocław w jakiś tam niesztampowy sposób, łączący tworzenie jakichś tam pakietów szytych na miarę z właśnie fabularnymi grami. Więc poszliśmy jakby dwa pomysły w jeden. Udało nam się ten konkurs wygrać, dostać nagrodę prezydenta miasta Wrocławia, Rafała Dudkiewicza. Wtedy niewyobrażalną dla nas sumę 10 tysięcy złotych na jakiś tam start z działalności. Potem już wspomagano nas w pozyskaniu dotacji unijnej na założenie tej działalności i zakupienie pierwszego sprzętu. I tak dalej, i tak dalej. No i reszta to już można powiedzieć z angielska, że to it's history. Także reszta jest historią i dzisiaj już tylko się wspomina to z uśmiechem na ustach.
A powiedz mi, wy szybko podjęliście tę decyzję, żeby bardziej zostać Exploring Events niż Exploring Wrocław? No bo to było chyba naturalne, że zamykanie się w tej regionalnej wrocławskiej bańce, gdzieś pewnie w pewnym momencie ten szklany sufit byście osiągnęli i doszlibyście do takiego wniosku, więc czy to szybko wam przyszło do głowy?
To był wynik dwóch rzeczy. Jedna to była powiedziałbym, decyzja troszkę podyktowana taką naiwnością młodości z tym Exploring Wrocław i jakimś takim patrzeniem po prostu na to, co nam się wydawało, że rynkowi jest potrzebne, a potem weryfikacja tego przez faktyczny rynek, jakby ilość, jakość turystów spływających wówczas do Wrocławia. Wrocław jest teraz na super pozycji, jeżeli chodzi o turystykę krajową.
Oczywiście.
Ale jeśli chodzi o turystykę zagraniczną, wcale nie jest tak świetnie, jak mogłoby być. Naszym wtedy myśleniem było takie myślenie trochę życzeniowe, że my pomożemy, żeby było lepiej. Szybko się okazało, że no nie da się, bo rynek eventowy...
Czyli wy chcieliście wygenerować ruch zagranicznych turystów do Wrocławia, tak?
Tak sobie to wyobrażaliśmy. Gdzieś zainspirowani czymś, co funkcjonowało na rynku na Litwie, Łotwie i Estonii. Był taki produkt, który przypominał coś, co chcieliśmy zrobić we Wrocławiu. Natomiast faktycznie rynek to zweryfikował i w pewnym momencie też się okazało, że stoimy w rozkroku, bo z jednej strony chcemy atakować marketingowo i PR-owo i komunikacyjnie właśnie tych zagranicznych turystów, docierać gdzieś tam, a z drugiej strony mamy ogromne zainteresowanie naszym produktem, który wystrzelił od razu, czyli grami, ze strony branży eventowej i ze strony właśnie czy marketingowców, czy HR-owców dużych firm i korporacji i w tym rynek od razu dostrzegł potencjał tak duży, że od razu się kopie naszej oferty pojawiły na stronach wszystkich dużych agencji eventowych w kraju, także trochę to też wyszła nasza naiwność, że nie spodziewaliśmy się, że nasz pomysł nie rozprzestrzeni się aż tak szybko, ale no jakby po prostu, także ta decyzja była dość szybko podjęta, bo chyba półtora roku po tym, jak wystartowaliśmy, już były podejmowane kroki, żeby zmiana strony, zmiana nazwy i już skupienie się na tej działalności, która po prostu przynosiła doraźny zysk, przy czym no nie była kalkulacja, to po prostu było jakby uświadomienie sobie, że to są dwie zupełnie różne działalności i błędnie zakładaliśmy, że można je tak łatwo połączyć.
To mam wrażenie, że to mogłoby się udać ewentualnie w Krakowie, bo tam ta ilość turystów z zagranicy, szczególnie przyjeżdżających właśnie młodych ludzi, to być może mogłoby wypalić tam, ale nie wyobrażam sobie innego miasta, gdzie mógłbym powiedzieć dzisiaj, że to się uda na przykład. Nie?
To się udaje w sumie w dużej mierze. W Krakowie tam jest taka firma, która właśnie tworzy jakiegoś tam rodzaju gotowe wycieczki połączone z elementami czy gier, czy z samymi scenariuszami gier właśnie dla grupek turystów, czy dla turystów nawet indywidualnych. Podobnie w Warszawie zdaje się, że taka firma Adventure Warsaw dość tu mocno działa na rynku lokalnym i się tym zajmuje. Także się tym zajmuje, bo oczywiście robią też inne rzeczy. I super, jakby to jest absolutnie potencjał. Natomiast my po prostu w pewnym momencie dostrzegliśmy, że występujemy jako taki middleman w relacjach między klientem a docelową agencją eventową, na przykład, która organizuje cały wyjazd, po czym nagle się okazuje, że gra jest jedyną główną atrakcją i po prostu postanowiliśmy wyeliminować siebie jako pośrednika i przejść do tej roli, która naszym zdaniem wydawała się po prostu tutaj naturalnym krokiem na naszej gdzieś tam firmowej ewolucji.
Dokładnie. Ze mną dzisiaj, czyli z Przemkiem Krawczykiem, jest Marek Michalak, współzałożyciel Exploring Events. Współzałożyciel, ponieważ jest jeszcze Michał Głód, który razem z Markiem właśnie Exploring Events założył. Kiedyś Michał wieczorem posadził mnie przed telewizorem i powiedział: Przemek, coś ci teraz pokażę. Jest taki film, nazywa się Gra. Tam główną rolę gra Michael Douglas i Michał powiedział: jeżeli obejrzysz ten film, to zrozumiesz, o co nam chodziło w Exploringu od samego początku. I rzeczywiście ten seans mega otworzył mi oczy, bo osią fabularną jest to, że Michael Douglas tam bierze udział w takiej sprawnej inscenizacji i wszystko, co się dzieje dookoła niego, jest pewnego rodzaju właśnie grą, pewnego rodzaju fabułą. I uświadomiłem sobie, że u was ten pierwiastek fabuły i tej takiej imersji, że wchodzę w ten świat i przez te parę godzin rzeczywiście czuję się w tej fabule, to jest niesamowicie istotne. Na czym rzeczywiście wy w Exploringu, jak myślicie, jaka jest wasza taka główna propozycja wartości? Jakbyś miał powiedzieć, spotykasz się z potencjalnym klientem i mówi, dlaczego wy, to co wtedy mu odpowiadasz?
To jest fantastyczne, że użyłeś słowa imersja, bo to jest taki klucz właśnie do tego, czym my się zajmujemy, bo produkujemy gry fabularne, które jak zaczynaliśmy z tą ofertą wychodzić do klientów, to pierwsze pytanie było, czyli co, takie podchody, tak? Mm-hmm. I jakby tłumaczenie tutaj polegało na tym, że właśnie nie, że próbujemy stworzyć, faktycznie spreparować, wytworzyć świat rządzący się swoimi regułami, posiadający swoich mieszkańców, czyli aktorów, którzy wcielają się w postacie z wymyślonych przez nas fabuł. w którym właśnie wchodzi się w interakcję z tymi postaciami i tworzy się, układa się na przykład elementy jakiejś kryminalnej układanki, czy zdobywa fragmenty jakiejś przygody. Oczywiście, że działają tu jakieś tam mechanizmy i zasady, bo muszą działać, żeby to było sprawnie przeprowadzone na przykład dla grupy kilkuset czy kilkudziesięcioosobowej i żeby oni sprawnie mogli się pobawić. Natomiast no, staramy się właśnie stworzyć to poczucie, tak jak wspomniałeś, immersji, czyli od momentu, kiedy ktoś otrzymuje jakąś tam kopertę z materiałami, czy dostaje pierwszą wiadomość, czy preparujemy, nie wiem, fikcyjną gazetę, tak jak niegdyś na grę, którą produkowaliśmy w Rzymie, gdzie właśnie już schodząc na śniadanie, goście dostawali gazetę z informacją, że jest jakiś tam atak ekoterrorystów na Rzym i tylko oni mogą uratować stolicę Włoch, no to właśnie chodzi o takie rzeczy, o drobiazgi, które od początku budują relacje emocjonalną uczestnika z historią, którą mu opowiadamy, w której to historii on ma zagrać główną rolę. On ma wziąć w niej udział i poczuć się właśnie jak detektyw, jak szpieg, jak nie wiem, łowca przygód, tak? I wydaje nam się, że robimy to całkiem sprawnie i tu faktycznie jest nasza ogromna wartość dodana. Jesteśmy tutaj zdani z tej dbałości o szczegół, z rozbudowanych historii, które tworzymy i w które wciągamy uczestników naszych zabaw i to jest to, co nas od lat kręci. Oczywiście, wiadomo, trendy się zmieniają, rynek gdzieś idzie dalej, pojawiają się nowe rzeczy. Kiedy startowaliśmy, nie było escape roomów, potem był na nie ogromny boom. W międzyczasie pojawiły się gry online, pojawiły się oczywiście jakiegoś rodzaju elementy czy wirtualnej rzeczywistości, czy rozszerzonej rzeczywistości, które się też wykorzystuje w tego typu grach i rozrywkach coraz częściej, więc tu oczywiście rynek cały czas się rozwija, no i oczywiście pandemia jest tutaj elementem, który trzeba mocno zaznaczyć, no niestety wpłynął na znaczny spadek ruchu w branży, ale no też jednocześnie widać, jak szybko potem, po ostatnim roku, 2021, widać, jak szybko rynek też się podnosi, bo plusem tego rodzaju rozrywki czy team buildingu jest to, że rozgrywa się lub może się rozgrywać w większości na dworze i z podziałem na małe grupy, tak? Więc jakby to pozwoliło nam na przykład bardzo szybko wrócić do gry i sprzedawać go z powrotem klientom, jak tylko zniesiono większość ograniczeń i lockdownów.
Dokładnie. Do pandemii sobie jeszcze wrócimy do sytuacji covidowej, ale miałem okazję przyglądać się czy uczestniczyć w kilku waszych grach i to, co mnie bardzo uderzyło, czy zwróciło moją uwagę, to fakt, że nieważne, czy to była gra dla 150 osób, czy gra dla 15 osób, to wy wkładaliście w to ogromnie dużo pracy, te gry były niesamowicie dopracowane i tak naprawdę, że to była właśnie mała gra dla małej grupy, czy duży event, to podchodziliście do tego w taki sam poważny sposób. Trochę mi się przypominają właśnie słowa z jednej z piosenek Taco Hemingwaya, że nieważne, czy gram dla kilkunastu osób koncert, czy dla 40 tysięcy na stadionie, to robię to wkładam w to tyle samo pracy i serca, bo tak się tworzy ta renoma i mam wrażenie, że wy też jesteście znani z tego, że do każdego zlecenia przykładacie się niesamowicie mocno i no właśnie, to jest chyba istotne, prawda, żeby właśnie ta mityczna renoma przez cały czas z wami była.
Dzięki, że to mówisz. To jest strasznie ciężkie przyjmowanie komplementów, zwłaszcza w naszym kraju, w naszej kulturze. Mogę tylko powiedzieć, że staramy się, to jest jedna z naszych naczelnych zasad, żeby tak właśnie działać, żeby nasz klient zawsze czuł, że ten produkt jest szyty na miarę, jest wyjątkowy i tworzony właśnie dla niego, pod niego, pod konkretne wymagania. Wiadomo, że to nie zawsze jest w pełni możliwe. Wiadomo, że musimy korzystać jak każdy eventowiec i jak każdy marketingowiec z jakichś tam szablonów myślowych. To trochę mi się przypomina jak ta scena, bo kiedyś taki stary film z Julią Roberts, która miała napisać nowy artykuł o czymś tam i wyciągnęła stary sprzed 5 lat na podobny temat i pozmieniała tylko nagłówki. Ale nawet jeśli wyciągamy i zmieniamy nagłówki, zmieniamy nazwy postaci, czy zmieniamy miejsca akcji, wplatamy w to jakieś wątki firmowe, nawiązania do klienta, czy do tego, na czym mu zależy, no to właśnie chyba to jest to clue do naszego sukcesu, że ludzie to doceniają, bo lubią mieć produkt, który jest w jakiś tam sposób dostosowany do nich. I czy to jest stworzenie gry w Warszawie dla kancelarii prawnej, która obchodzi urodziny i chce podkreślić jakieś wartości, którymi się kieruje, czy to jest właśnie duża fabryka, wioska, która się właśnie otwiera, to jakby należy to potraktować tak samo, zupełnie tak samo, jak mieliśmy okazję, nawet wspomniałeś o filmie Gra, tworzyć taki produkt dla wrocławskiego biznesmena i robić to wyłącznie dla niego, jak taką przygodę tylko dla niego i jego żony, ale wciąż zaangażowanie było gigantyczne i wszystkim zależało, żeby ten produkt wyszedł naprawdę super fajnie.
No i to jest to, co, drodzy słuchacze, możecie już wyciągnąć z tej naszej rozmowy. Właśnie fakt, żeby ten content był królem, musimy przez cały czas się starać i niesamowicie do tego dążyć, żeby właśnie za każdym razem jakość tego, co robimy, była tutaj na pierwszym miejscu. Wspomniałeś wcześniej o realizacji jednej z waszych gier w Rzymie. Czy to jest taki highlight, taka wizytówka, którą wy się możecie pochwalić, gdybym się zapytał, taka wasza top realizacja?
To była nasza top realizacja i chyba jest to nasz highlight. To nie chodzi tylko o to oczywiście, że to był wyjazd zagraniczny, więc w jakiś pod pewnymi względami dużo bardziej skomplikowany, bo wymagał od nas transportu sprzętu, zadań, jakichś tam różnego rodzaju kufrów, skrzynek, zagadek na drugi koniec Europy, a także przewiezienie tam zespołu 15 aktorów, którzy w tej fabule zagrają. Oczywiście także wcześniej wizja lokalna, zwiedzanie Rzymu, sprawdzanie lokalne, obostrzeń prawnych, co nam wolno, czego nie wolno, rozmawianie z pewnymi obiektami, żebyśmy coś tam mogli zrobić.
Tak, żeby karabinieri nie podeszli i się nie spytali,
tak,
co wy tutaj robicie.
No bo może jednak być dziwne, że prawda, nie wiem, nadmiernie przyglądamy się obrazom albo próbujemy coś policzyć w Panteonie, a to dokładnie nasza grupa gdzieś robiła, więc ogromny oczywiście wysiłek włożony. Ten event był shortlistowany też na nagrodach branżowych, na MPI był tuż niestety poza trójką ostatecznie nominowanych do nagrody.
Ale już chyba
eventów.
Sama nominacja to jest, prawda?
Właśnie
mega duże wyróżnienie.
Sam fakt, że byliśmy na tej shortliście kilku najlepszych eventów w kategorii turystyka, chyba biznesowa, czy bardziej właśnie team building typu incentive, to było dla nas oczywiście ogromne wyróżnienie, bardzo miłe. Fajnie, że oczywiście zawsze, kiedy ktoś docenia twoją ciężką pracę. Natomiast tak, to oczywiście był jeden z highlightów, ale no nie jedyny. Mamy dużo fajnych realizacji, którym się lubimy chwalić. Rzym po prostu brzmi dobrze, no bo to jednak jest Rzym.
Tak, ale też z tego, co pamiętam, premiera nowej książki Marka Krajewskiego. Dobrze sobie przypominam. I przy okazji promocji tej nowej książki też byliście w to zamieszani. Pamiętam obrazki z Hali Stulecia między innymi.
Z Markiem Krajewskim to w ogóle mamy fajną, ciekawą relację, bo w jakiś sposób można powiedzieć, że jego duch się unosi nad naszą firmą od początku jej istnienia, w dobrym tego słowa znaczeniu, bo właściwie nasza druga realizacja, zrobiona jeszcze z naszej strony kompletnie po kosztach na 60. urodziny firmy Empik w Polsce i z okazji premiery jednej właśnie z książek o przygodach Eberharda Mocka, to była właśnie gra oparta o wątki książki Marka Krajewskiego, nowa przygoda Eberharda Mocka, którą sami wymyśliliśmy i napisaliśmy, ale którą autor jakby przeczytał i okejkował. Także to było dla nas ogromne wydarzenie, no bo właśnie umieściło nas na mapie, nie wiem, pokazało to generalne wydanie Faktów w tym dniu i tak dalej, więc jakby odbiło się gdzieś tam echem i dało nam jakąś pierwszą renomę pierwszych klientów. A potem właśnie kilka lat później, w czasie premiery, kiedy pan Marek Krajewski zmienił wydawnictwo i z nowym wydawnictwem Znak wydawał pierwszą nową książkę o Eberhardzie Mocku, której fabuła toczyła się wokół otwarcia Hali Stulecia. Zresztą świetna historia, polecam też się warto zapoznać, bo to było spore wydarzenie w historii Wrocławia przedwojennego. Właśnie stworzyliśmy powierzchniowo największy, taki właściwie można powiedzieć pop-up escape room na terenie Hali Stulecia, gdzie dziewiątka wybranych w konkursie przez wydawnictwo uczestników z całej Polski przyjechała do Wrocławia i jakby ich nagrodą między innymi było wzięcie udziału w tym escape roomie. Musieli się wydostać z piwnicy Hali Stulecia, przejść przez wszystkie możliwe zakamarki, po drodze rozwiązując szereg zadań i zagadek, które przygotowaliśmy. No na końcu czekał pisarz rzekomo porwany poprzez właśnie sektę, to było nawiązanie do fabuły tej książki, Mok Początek. Bardzo fajne wydarzenie, świetnie, też faktycznie jeden z takich highlightów, jeżeli chodzi o przyjemność z pracy nad organizacją tego wydarzenia, bo pamiętam, że zarówno współpracę z wydawnictwem Znak, jak i z Halą Stulecia i z panem Markiem wspominamy fantastycznie. Także tak, to było takie dość elitarne, wyjątkowe, też zaprojektowane właśnie kompletnie od zera wydarzenie. Natomiast jeśli chodzi o skalę, to takim highlightem dla nas jest stworzony we współpracy z MPWiK Wrocław i z Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis Festiwal Wody, czyli taka impreza miejska, festiwalowa, ale bardzo, bardzo, bardzo ekologiczna. Jak najbardziej się tylko dało. Wszystkie warsztaty ekologiczne, wszystkie food trucki pracujące, prawda, na odpowiednich jednorazowych sztućcach, nie z plastiku, właściwie zero plastiku. Materiały. Tak, jeśli woda, to tylko w zamkniętym obiegu, w jakichkolwiek atrakcjach i tak dalej, i tak dalej. Super wydarzenie, kilka tysięcy osób wśród gości na scenie Pascal Brodnicki, Reni Jusis, koncert Silent Disco, całodniowe wydarzenie we Wrocławiu 2 lata temu. No ja pamiętam, że 30 parę stopni wówczas mi się mocno dało we znaki, a nawet rzekłbym w skórę, ale było warto, było też warto stracić głos na kilka dni. No to takie highlighty naprawdę z produkcji, ale też pokazują, jak bardzo różnorodnie działamy, bo inaczej się produkuje grę właśnie za granicą, inaczej się produkuje małe wydarzenie typu escape room dla jakichś uczestników, czy escape game właściwie, bo to nie jest escape room, bo nie ucieka się do końca z pomieszczenia, a inaczej w ogóle wielki festiwal na kilka tysięcy osób.
I teraz jesteśmy już w podcaście. Przypominam, Marek Michalak jest z nami, Exploring Events. Wydaje mi się, że wasze współprace można podzielić na takie dwie grupy, na współpracę B2B i na współpracę B2G, bo część z waszych zleceń między innymi jest realizowana dla samorządów, dla jakichś jednostek, dla jakichś instytucji unijnych, prawda? Czym się różnią współprace takie typowo biznesowe od tych, w których macie na przykład właśnie jakieś kontrakty, które zawiązujecie z jakąś jednostką samorządową, tak jak miasto Wrocław, albo też Komisja Europejska, bo wiem, że takie realizacje macie już za sobą. Czy są jakieś w ogóle elementy zbieżne w takich współpracach?
Jest sporo elementów zbieżnych. Myślę, że główna różnica w sposobie pracy z takimi klientami to kwestia w ogóle nawiązania współpracy. Dużo się narzeka w branży i zawsze się narzekało w Polsce na niejasność procesów decyzyjnych, jakimi kierują się duże korporacje, na przykład wybierając do współpracy konkretną agencję eventową. I do teraz jest tak, że bardzo wiele zapytań do nas spływa, a wiadomo, tylko część z nich ostatecznie przekuwa się w realizację dla tego klienta. Podczas gdy te postępowania publiczne są bardzo usystematyzowane, są bardzo jasno określone reguły, wymogi, które trzeba spełnić, i jakby dzięki tym zasadom dokładnie wiemy, ile procent decyzji ma znaczenie, nie wiem, doświadczenie, ile procent decyzji to cena, ile procent decyzji to jest na przykład pomysł kreatywny i dlaczego i ile on punktów w ten sposób zdobył. Na poziomie unijnym to w ogóle jest bardzo fajnie ogarnięte. Fajnie i niefajnie, bo oczywiście z naszej strony to jest czasami dużo elementów dodatkowych, które trzeba przygotować. Każdy, kto starał się o jakąś dotację unijną, doskonale wie, że poziom dokumentacji potrafi być duży przy współpracy z Unią Europejską i podobnie to wygląda w postępowaniach publicznych. I w zasadzie, jeżeli chodzi o postępowania miejskie czy jednostek publicznych, to sytuacja wygląda podobnie. Mamy konkursy ofert, jest określone, są kryteria decyzyjne, które trzeba wypełnić. Więc w pewnym sensie współpraca z jednostkami samorządowymi czy rządowymi jest dość jasna. I tutaj reguły gry są klarowne. Jeżeli chodzi o działalność na wolnym rynku z podmiotami typowo biznesowymi, no to tam już bywa różnie. Czasami jest to określone jasno, wszyscy grają fair, dostajemy jasną informację. Do tego przetargu zostały postępowania, zapraszamy 3 agencje, zapraszamy je z tego i tego powodu, wybieramy jedną. Wasz pomysł przegrał, okej, okay. Ale no też nie wszyscy grają czysto i tutaj jakieś tam zabiegi typu kradzieże pomysłów w branży, która się jednak tych tych pomysłów w żaden sposób nie jest w stanie opatentować, mhm. więc taki niestety cross, że wybieramy jedną agencję, bo nam najbardziej odpowiada cena, ale potem jeszcze bierzemy z tej oferty to, a z tej oferty to. No niestety takie przypadki nadal też się gdzieś zdarzają. No to jest jakby kwestia
wolnego rynku. Chociaż mówią, że naśladownictwo to jest najwyższa forma podziwu, nie? jeżeli zaczynają cię kopiować, to...
To prawda, więc jakby...
Takiż komplement.
Tylko właśnie, tylko to pytanie właśnie, w którym momencie cię kopiują, tak? Bo oczywiście, tak jak mówisz, my gdzieś tam tworzymy od lat autorskie fabuły, to jest nasza nisza, to troszkę trudniej skopiować niż po prostu typowy event, no bo wiadomo, typowy event jakby ma zawsze pewne elementy wspólne i te elementy wspólne się zwykle no, powtarzają, są w pewien sposób wymienne, więc w jakiś tam sposób wszyscy gramy podobnymi taliami kart. Nie chcę powiedzieć, że znaczonymi, ale na pewno jednak do siebie podobnymi.
A powiedz mi, jak istotne w takich współpracach właśnie jest wasza, nie wiem, historia współpracy, taki track record, czy fakt, że zrobiliście już poprzednią edycję jakiejś imprezy, jakiegoś festiwalu, sprawia, że macie jakieś dodatkowe punkty przy staraniu się o kolejne zlecenia? Bo pytam w kontekście na przykład takich firm, które są nowe na rynku, pojawiają się, czy ciężko jest, myślisz, im przetrzeć te szlaki i dotrzeć do tych potencjalnych zleceniodawców?
Myślę, że to zależy. Nasza droga jest tutaj dość nietypowa, bo my zaczęliśmy działalność w branży eventowej prosto po studiach i z perspektywy czasu powiedziałbym, że to nie jest droga typowa. Nie chcę powiedzieć, że jest błędna, ale jest trudna. Mhm. Firmy, które zaczynają działalność w branży, czy eventowej, czy rozrywkowej, wszelkiego rodzaju, czy marketingowej, no kierują się często też tym, że okej, mam fajne pomysły, a to jest biznes, który ma małe bariery wejścia. Mhm. Nie ma jakichś wielkich obostrzeń, nie ma jakichś rejestrów, które nie wiadomo, jakie
tak,
warunki trzeba spełnić.
I tak dalej.
Tak samo nie trzeba aż tak wiele inwestować swoich środków na początku, więc wydaje się to tanie i fajne. Rynek to z czasem oczywiście weryfikuje, no bo te braki wiedzy wychodzą potem często i wydaje mi się, że track record dla wielu poważnych instytucji i wielu poważnych graczy jest ważny. Czy on nam pomaga w zdobyciu kolejnych festiwali? No myślę, że tak, no bo często jest też warunkiem przetargowym, że żeby zrealizować jakąś imprezę, musisz mieć zrealizowaną imprezę podobnej skali w przeszłości. Inaczej nie możesz wziąć w ogóle udziału w postępowaniu przetargowym. Czyli na przykład teraz biorąc udział w jakimś tam postępowaniu unijnym, musieliśmy wykazać, bo wspomniałeś o współpracy z Komisją Europejską, to jest dobry przykład. Wyprodukowaliśmy w zeszłym roku 4 gry miejskie równolegle w 4 miastach Polski, czyli 4 duże realizacje, każda na 200 osób, prawie Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, wszystkie jednego dnia. No to jest duże przedsięwzięcie, żeby jakby mieć pewność, że to się uda i że ktoś, kto to proponuje, nie jest, nie wiem, przedsiębiorstwem handlowo-usługowym X z małej miejscowości, które twierdzi, że to zrobi, ale w sumie nikt nie wie, no to wiadomo, jednym sposobem weryfikacji jest tutaj właśnie ten track record, tak? I zapytanie tego przedsiębiorcy, ile takich realizacji może pokazać. W wielu konkursach ofert również firmy o to proszą. Proszę pokazać podobne realizacje, czy to z tym spotkaliśmy się od lat, to czasami dla nas też była bariera, podejmując na przykład, pamiętam, współpracę z PwC tu w Warszawie, czyli z PricewaterhouseCoopers, to mieliśmy właśnie problem, bo o ile chcieli z nami współpracować, bo podobały im się nasze pomysły, ale nie mieliśmy odpowiedniego track record wtedy, żeby do końca to poprzeć, więc ostatecznie tam udało nam się zrealizować jakiś projekt, ale na pewno to pomaga, czyli zdobywanie doświadczenia uznałbym w ogóle za jedną z ważniejszych rzeczy w tej branży, bo ono zawsze legitymizuje twoją obecność na rynku.
Czy to jest trochę tak, jak w branży, taki przykład przychodzi do głowy, w branży przedszkolnej, często się mówi, zanim założysz swoje własne przedszkole, popracuj w jakimś innym przedszkolu, zobacz, jak to wygląda od kuchni. Czy często wam się zdarza, czy inaczej, czy w tej branży się często zdarza sytuacja, że ktoś przychodzi do pracy i właśnie po kilku latach, zdobywając to doświadczenie, mówi, idę na swoje, zakłada swoją agencję, czy takie małe grzybki rosnące wokół dużych prawdziwków się zdarzają?
Dokładnie tak i to jest właściwie praktyka, to co wspomniałem, dlaczego my mieliśmy trudno, to próbowałem hintować, że my zrobiliśmy to inaczej, no bo zrobiliśmy to prosto po studiach, trochę właśnie z naiwności, a bardzo wiele firm, które znamy, które działa na rynku, czy warszawskim, czy wrocławskim, właśnie tak powstało. Czyli ktoś podziałał nawet w korporacji, odszedł z niej, ale zrobił z tej korporacji swojego głównego klienta, a potem mając jednego dużego klienta, pozyskał kolejnych. Jest dużo takich firm, myślę, że jest to normalna praktyka. No, tak samo jest w kancelariach prawniczych, czy tak jak mówisz, w branży przedszkolnej. Nie wiem, czy tu można wyciągnąć analogię jeden do jednego, ale no na pewno gdzieś tak jest, że popracowanie czy u kogoś i stworzenie potem swojej agencji, czy popracowanie w ogóle w korporacjach, żeby zbadać potrzeby od strony klienta, a potem znając potrzeby dużej organizacji, wiesz, wyciągnąć per analogia jakieś takie potrzeby innych organizacji, pomaga ci w jakiś sposób zrozumieć rynek i mieć lepiej dopasowany produkt do potrzeb tego rynku.
Czy w branży gastro, nie? Też tak jest, że często gdzieś pracuję w jakiejś restauracji, widzę, jak to działa pod okiem dobrego szefa kuchni, dobrego menadżera, restauratora i w pewnym momencie próbuję swoje, nie?
Absolutnie tak jest. No, zresztą, jak widzisz, często mamy w Polsce bardzo zdolnych szefów kuchni i oni mówią, pracowałem we Francji tu, w Hiszpanii tu, pracowałem w jednej z najlepszych restauracji świata, czy w restauracji z X gwiazdek Michelin. Tam się nauczyłem tych dobrych praktyk, a teraz tworzę je w swojej restauracji, w swojej kuchni. To chyba normalne. Myślę, że to tak nie ma się co na to obrażać, tylko trzeba po prostu być wystarczająco dobrym, żeby rynek chciał właśnie twojej usługi.
Tak, tym bardziej, że mam takie wrażenie, bo rozmawiamy o tym dlatego, że nas słuchają studenci, młodzi ludzie, którzy się zastanawiają, czy prosto po studiach powinni już od samego początku zaczynać swoje własne projekty i nie tracić czasu na zdobywanie doświadczenia gdzieś indziej, a są tacy, którzy wręcz przeciwnie, myślą sobie, że najpierw właśnie popróbuję popracować gdzieś. Po pierwsze sprawdzę, czy to mi się podoba, czy to jest moja ścieżka życiowa, zanim zainwestuję swoje własne pieniądze i czas. No i mam takie wrażenie, że kiedy wy zaczynaliście Exploring Events, czy też Exploring Wrocław, to jeszcze ten rynek, nie wiem, czy dobrze, jak powiem, że był w powijakach, ale to chyba nie był jeszcze aż tak rozwinięty rynek i ta konkurencja nie była jeszcze aż tak silna jak dzisiaj, nie? I myślę, że wam jako takim rookie na rynku, który nie był jeszcze rozwinięty, to paradoksalnie mógł być dla was... to paradoksalnie mogły być dla was dobre warunki. Chyba w dobrym momencie po prostu wystartowaliście, nie? Wyczuliście dobry moment.
Tego nie wiem, bo właściwie na tak postawione pytanie ciężko jest dać dobrą odpowiedź. Jak startowaliśmy, to pamiętam, że wystartowaliśmy, a za chwilę wszyscy zaczęli mówić o globalnym kryzysie i cięciu wydatków. Więc jakby startowaliśmy w kryzysie. Teraz działamy w pandemii. Po drodze jeszcze było 5 innych kryzysów, które mam wrażenie przeżyliśmy, przetrwaliśmy i co chwilę coś się miało kończyć, albo cykl życia produktu miał być taki albo owaki. Ja myślę, że jeżeli mam mówić do młodych ludzi, którzy nas teraz słuchają, że okej, z jednej strony warto wierzyć w swoje pomysły, ale trzeba też mieć chyba, co oczywiście przychodzi tylko i wyłącznie z doświadczeniem, jakieś takie realistyczne podejście. Trzeba czasem przełknąć dumę, czy schować ją do kieszeni i wiedzieć, że jeżeli coś nie wypala, tak jak wspomniane przez ciebie Exploring Wrocław, jeżeli coś nie wypalało, a wypalała inna część naszej działalności, no to trzeba jednak w pewnym momencie powiedzieć, okej, może ten pomysł nie był najlepszy, ale ten drugi był dobry. Idziemy w ten drugi, prawda? Jakby i z drugiej strony też właśnie nie powiedziałbym, że ścieżka kariery, podczas której ja sprawdzam i badam sobie, prawda, umoczę tu stópki, sprawdzę, co tam w trawie piszczy w dwóch, trzech różnych branżach i na podstawie tego może stworzę lepszy produkt. To jest zła droga, to jest też bardzo dobra droga, ale to nigdy nie wiemy, nie? Jakby pamiętam, 2 lata temu byłem na wakacjach z moim kuzynem, on mieszka na stałe w Kalifornii i opowiadał mi o swoim jednym z lepszych kumpli, który mówi, no ma taki nowy zawód, jest producentem podcastów. Ja mówię, producentem podcastów? Mi się zawsze wydawało, że to bardziej hobby niż zawód. No. On mówi, no to ten rynek się rozwija i będzie się rozwijał. Mówię, okej, no to w Polsce się na razie nie rozwija. No a jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jestem gościem podcastu. Widzę sam, ile podcastów słucham, jak podcast już praktycznie wyparł w ludziach mojego i młodszych pokoleń radio. I jakby ciężko jest przewidzieć, co wypali, a co nie, prawda? Możesz mieć tak samo pomysł na dobry podcast, który ma ktoś inny w tym samym momencie, jego wypali, twój nie wypali, a za następne 2 dni później możesz mieć pomysł na biznes z zupełnie innej branży, który będzie świetny. No, oczywiście to wszystko jest trochę grą losową, ale zawsze weryfikowaną po prostu przez rynek, przez potrzeby. Podkreślę jeszcze raz. Moim zdaniem trzeba wierzyć w swoje pomysły i iść własną drogą, a czy ta droga prowadzi cię przez korporację do własnej działalności, czy przez korporację do innej korporacji, czy od początku przez własną działalność, a może i nawet pięć jak Leszek Czarnecki do ostatecznego sukcesu i bycia milionerem, to zawsze będzie to twoja droga i to jest chyba najważniejsze, żeby się czuć dobrze z tą drogą, na której jesteś.
Ale jak czytasz newsy o na przykład metaversum i o tym, że za 5-7 lat wszyscy będziemy mieli VR-owe gogle założone na oczy i będziemy całe dnie spędzać w jakimś wirtualnym świecie, to w kontekście Exploring Events ty się boisz, czy ty jesteś podekscytowany, bo widzisz tam jakieś szanse? Jak wy reagujecie na fakt, że dzisiaj coraz większa część naszego życia na przykład przenosi się do internetu i wielu ludzi może powiedzieć, że te doświadczenia cyfrowe być może niedługo będą ważniejsze niż doświadczenia realne, a wasza branża działa, dzisiaj przynajmniej, branża eventowa zasadza się na fizycznym doświadczeniu, na outdoorze, na byciu ze sobą, prawda? I paradoksalnie z tą cyfryzacją to może nie mieć zbyt wiele wspólnego.
Mi się to trochę kojarzy przez analogię z tym, że DVD zabije kino, potem Blu-raye zabiją kino, potem streaming zabije kino i ostatecznie to kino dalej jest, nawet teraz po gigakryzysie, jakim jest pandemia, ludzie dalej, co pokazuje przykład Spidermana, walą do kin, bo lubią to doświadczenie i wydaje mi się, że tak jak ludzie przestają kisić, bo mają dostępność wszystkiego w supermarketach, a po 20 latach wraca moda na kiszonki, albo na przebywanie blisko natury i jeżdżenie na kampingi, tylko może troszkę lepszej jakości, bo teraz glampingi eksplodują, mam wrażenie, wszędzie w branży turystycznej, to myślę, że tak samo firmy, które mają produkt dobry, ale właśnie może analogiczny, może inaczej, nie tyle dobry, ale niszowy, będą w stanie się wybić właśnie przez to, że będzie to produkt niszowy. Wydaje mi się, że tak jak ludzie lubią dalej pójść i pograć jednak w planszówki, bo była moda na gry komputerowe, miały zabić gry planszowe, a jakoś te planszówki wracają co chwilę, sinusoida tutaj mody na to pojawia się co parę czy paręnaście lat. I myślę, że podobnie będzie z eventami. Zachłyśniemy się technologią, a pamiętam, że dostajemy czasem zapytania od kilku lat właściwie o gry oparte czy o VR, czy o gry na tabletach, a ostatecznie i tak się okazuje, że te gry, gdzie możesz wejść w interakcję z drugim człowiekiem, zrobić coś fajnego. Ja bym to porównał z tym, że masz gry typu Escape na komputery, oto point and clicky i tak dalej.
Tak, tak.
I tam masz oczywiście super fajną satysfakcję, jak sobie, nie wiem, nawet w 2, 3, 4 osoby rozwiązujesz taki Escape, klikniesz, coś się tam na ekranie dzieje. Ale nie zastąpi to tego poziomu adrenaliny, że, nie wiem, jesteś ze znajomymi w escape roomie, ustawisz figurkę na tym miejscu i nagle, nie wiem, z piramidy wydobywa się dym i pojawia się stamtąd laser. To jest zupełnie inny rodzaj adrenaliny i doświadczenia i wydaje mi się, że na rynku jest miejsce i na to, i na to. I oczywiście się zgadzam z tobą, wracając do początku twojej wypowiedzi o tym, że metaversum na pewno zamiesza, na pewno dużo zmieni, ale czy skończymy tak jak w tej książce Ready Player One, gdzie większość naszego życia się toczy w wirtualnym świecie, gdzie chodzimy do wirtualnej szkoły, zdobywamy wirtualne pieniądze? Wydaje mi się, że jeszcze przez 20-30 lat na pewno nie.
Natomiast już przed pandemią, ale zdecydowanie też w trakcie COVID-19 wzrósł udział gier, które wy organizujecie przez internet, prawda? Jakieś takie integracje online. Widziałem też, że tworzyliście takie spersonalizowane zestawy, które wysyłaliście do domów uczestników gier, prawda? Więc no, jakby nie próżnujecie i patrzycie na to, co się dzieje na rynku i dopasowujecie też swoją ofertę do różnych oczekiwań, szczególnie takie, które się pojawiły teraz podczas na przykład naszej izolacji.
Jak najbardziej i absolutnie nie jestem wrogiem czy robienia escape roomów w online, czy robienia właśnie gier w online, bo to czasami, jak ostatnio dostaliśmy w podziękowaniach od klienta robiąc jakąś tam grę świąteczną właśnie, dziękujemy, pracownicy się zobaczyli pierwszy raz czasami w grupkach pierwszy raz od roku, nie podczas konferencji i mogli się pośmiać robiąc coś razem i to było super. Ale nadal jakby mając nawet doświadczenie pracy z kilkoma firmami, z którymi robiliśmy i online, i nie online, to sygnał jest prosty, że super jest zrobić online, żeby przypomnieć pracownikom o kontakcie między nimi, ale jeszcze lepiej jest jednak wyjść z domu i zrobić coś wspólnie, razem, jak tylko będzie to możliwe. Zresztą widać to po pandemii. No, jak zamkną ci lasy, to jednak chcesz po prostu wyjść do tego lasu i pobiegać, prawda? I jednak właśnie chyba nawet dzięki temu, że jest pandemia i były te wszystkie lockdowny, to nagle bardziej doceniliśmy, jak istotny jest kontakt z drugim człowiekiem. Jak byłeś zresztą chyba też na Tauronie w zeszłe wakacje. Pierwszy taki festiwal, pierwsze spotkanie ludzi podobnie myślących, to mimo tego, że festiwal był na dużo mniejszą skalę z racji wiadomej niż w poprzednich latach, to ta radość uczestników i artystów, którzy mogli w ogóle wziąć udział w
tym wydarzeniu. To było paranistyczne wydarzenie.
To było fantastyczne wydarzenie. Ja pamiętam, będę to bardzo długo pamiętał jako taki przykład tego, że warto czekać i że warto właśnie, że największą jednak wartością dla nas moim zdaniem są te przeżycia, które dzielimy realnie z drugim człowiekiem, a nie do końca wirtualnie. I tak jeszcze raz powiem to samo, że ten rodzaj adrenaliny jest po prostu inny. Rodzaj, nie wiem, endorfin, który się wydziela, moim zdaniem jest inny. Oczywiście nie jestem naukowcem, kompletnie teraz mówię to, co po prostu mi się wydaje, ale wydaje mi się, że to jednak jest tak, że na koniec dnia człowiek będzie chciał kontaktu z drugim człowiekiem, nie tylko przez ekran monitora. Chociaż oczywiście to jest tak i trzeba się też do tego przyzwyczaić i nie obrażać się na to, że ten monitor jest bardzo ważny i tak jak, nie wiem, Google Maps zastąpiło nam w zupełności analogową mapę i nie ma już, nie wiem, ja pamiętam, jak byłem mały i moja mama mówi, tacie, gdzie mamy jechać z atlasem, prawda, na kolanach. To tak, teraz już taka sytuacja nie występuje, ale jednak, jak my dajemy realnie wydrukowaną mapkę ludziom na grach gdzieś tam w jakimś hotelu, mówiąc im, gdzie w lesie mają coś znaleźć, to oni są podjarani. Jest frajda z tego, że idziemy do lasu, że właśnie, nie wiem, bierzemy pochodnie czy latarki. Wydaje mi się, że to jest ważne, że to trzeba kultywować, że to jest w jakimś tam stopniu jednak jakaś taka tradycja spędzania czasu trochę inaczej i przez to, że jednak możemy robić to w outdoorze i gdzieś tam w środowisku naturalnym, to jest bardzo, bardzo wartościowe. Więc czy my się boimy przyszłości? Na pewno patrzymy na nią z ekscytacją i staramy się śledzić trendy, nie zawsze jest to możliwe, jak się tak człowiek spala w codziennej działalności, żeby nadążyć za oczekiwaniami bieżących klientów, to nie zawsze ma czas śledzić, co aktualnie jest najbardziej trendy i jak te trendy będą szybować i w którą stronę w najbliższych miesiącach czy latach. Trzeba na pewno na to patrzeć, trzeba się do tego dostosowywać, ale myślę, że też warto jednak wierzyć w to, co się sprzedaje.
No jasne, ale wpadłem przed naszą rozmową na takie pytanie i wydało mi się mądre. Nie zawsze to mi się zdarza, więc je zadam teraz na naszej podcastowej, w naszym podcastowym eterze. 2022. Wchodzimy w trzeci rok pandemii, bo mamy 2020, 2021. Czym się różnił 2020 rok, pierwszy pandemiczny, od tego drugiego, 2021 dla ciebie, właśnie jak i branży eventowej? I jakie z tego mogą płynąć wnioski na rok, który jest teraz przed nami?
Jakie mogą płynąć wnioski, to mam nadzieję się dowiem...
Słucham?
Mamy opcję się cofnąć?
Spoko, możesz zacząć jeszcze raz odpowiedź na to pytanie,
tak,
i wyczniemy żeby, początek.
No, dobra, bo chcę powiedzieć o forum branży eventowej, które jest jutro. To będzie nie, pewnie, wiesz, bez sensu.
To już jest czas przeszły, no tak.
Tak, dokładnie. Tak. Dobra, spoko. Cofnę jeszcze raz. Jest ogromna różnica między rokiem 2020 a rokiem 2021 i myślę, że będzie też ogromna różnica w roku 2022. Rok 2020 to jednak był taki rok szoku. To jest tak jak dostać chyba strzała, przewrócić się i potem trzeba wstać, ogarnąć, co się stało i dopiero można iść dalej. I myślę, troszkę podobnie chyba było to w branży eventowej, zwłaszcza w przypadku agencji takiej jak nasza, która jednak polegała w dużej mierze na outdoorowych, tradycyjnych rzeczach i nie była gotowa na konieczność transformacji swojej oferty od razu do online'u. Widać to też absolutnie po klientach. W roku 2020, kiedy robiliśmy nasze pierwsze integracje online, to było takie, a jak to na Zoomie działa, a czy, przepraszam, wyklikało mnie, a nie umiem podłączyć mikrofonu i tak dalej, i tak dalej. Rok później już 90% tych problemów zostało wyeliminowanych. także w działaniu samych platform. Wszelkie bugi poznikały, pojawiło się tłumaczenie na język polski, jakby ten programy się pewne pojawiły lepsze do komunikowania się, do tworzenia wirtualnego studia i tak dalej. Wiele firm także działających w branży wideo zaopatrzyło się w green screeny, właśnie w różnego rodzaju mobilne sprzęty, które pozwalają stworzyć czy studio, czy dojechać do klienta szybciej i taniej niż to było wcześniej. Więc widać po prostu, że rok 2020 to był taki rok przerażenia, szoku, wejścia w jakąś nową sytuację. Rok 2021 to był rok zakasywania rękawów i dostosowywania tej oferty do realiów. Rok 2022, co mocno pokaże się także na tegorocznym edycji Forum Branży Eventowej, to jest chyba rok hybrydowy. Czyli rok, w którym będziemy decydować, co jest lepsze. Czy lepszy jest pre-recording, czy event live, czy event w ogóle online. Mhm. Co jest tak naprawdę potrzebne pracownikom w danym momencie. Rośnie cała branża ekspertów, takich community experts, czyli tych, którzy dbają o modne słowo well-being pracowników, mm-hmm. o to, żeby oni się dobrze czuli w danej firmie. Myślę, że te jakby potrzeby będą ewoluować, będą się zmieniać. Gdzieś widziałem taki, no, trochę żart, ale trochę nie, na stronach branżowych, na Facebooku, w grupie facebookowej, branżowej, eventowej, że poszukuję doradców psychologicznych dla naszego klienta. Ktoś powiedział, czy to jest trend na tegoroczną branżę? Być może też, bo to też jakby jest w jakiś sposób związane z well-beingiem, z tym, że pracownicy długo pracujący na home office mogą nie czuć się do końca dobrze w danym zespole, w danej firmie, mogą czuć się bardziej outsiderami. No, rosną na pewno nowe potrzeby, nowe wyzwania. Myślę też, że to już jest taki rok, kiedy, ponieważ tak wspomniałeś, to jest trzeci rok pandemii, już się osadzamy w tej nowej rzeczywistości. Przyzwyczajamy się do tego, że nasza firma być może już nawet permanentnie przeszła na home office, więc przeorganizowujemy sobie troszeczkę przestrzeń domową, tworzymy sobie domowe biura, domowe przestrzenie, w których czujemy się dobrze. Ja pracowałem przez lata na home office, zanim mieliśmy poważne, normalne biuro, to pracowaliśmy z Michałem z domów i wiem, że to jest potem bardzo trudne oddzielać pracę od, utrzymać work-life balance i oddzielić pracę od życia domowego, mając tą przestrzeń rozdzieloną, nie wiem, jednym metrem.
Bo już nie wychodzisz z pracy, jak nie wychodzisz z domu, pracy, więc jesteś cały czas w pracy, więc cały czas jesteś napięty i to
tak,
chyba
to,
nie jest dobra
sytuacja. Do różnego rodzaju chyba też sytuacji jednak patologicznych, tak, że albo za bardzo tą pracę zaniedbuję, albo za mocno w tą pracę wchodzę, zacierają się granice, więc stawianie tych granic, tworzenie tych nowych przestrzeni odpowiednich dla siebie i dla naszej też rodziny, partnerów, partnerek i tak dalej, będzie myślę takim kolejnym, no może nie wyzwaniem, bo już większość ludzi ma to ogarnięte teraz po tych dwóch latach, ale właśnie myślę, że to też będzie etap na przykład pierwszych kryzysów, zmęczenia materiału tą sytuacją, że może jednak myśleliśmy, że to będzie na chwilę, a się okazuje, że jednak nie. I jakby przyzwyczajenie się też do kolejnych potencjalnych fali mutacji wirusa sprawi, że no będziemy na pewno jeszcze bardziej elastyczni, bo będziemy do tego zmuszeni wobec czy klientów, czy naszych pracodawców, a to wymusi na nas pewne zmiany, ale też może niestety spowodować u nas dodatkowy stres. I w związku z tym ta pomoc psychologiczna to może nie stać się wcale żartem, nie zostać w sferze żartu, tylko może być faktycznie realnie potrzebna w niejednej firmie.
Słuchajcie, odwińcie sobie tę wypowiedź Marka jeszcze kilka razy, bo ja mam wrażenie, że to jest bardzo ważne, co teraz padło na właśnie w przechodź w sukces, bo to z jednej strony jest wskazanie na to, czym my będziemy żyli gdzieś prawdopodobnie w najbliższych miesiącach. Jak opowiadałeś właśnie o tych przestrzeniach w domu, o tym wsparciu psychologicznym, to są duże wyzwania, które jednocześnie mogą być dla wielu ludzi szansą, bo tworzą się zajęcia, zawody, przedsiębiorstwa, o których jeszcze nie słyszeliśmy, które będą odpowiadały na zupełnie nowe potrzeby i wytworzą się nowe błękitne oceany, w których możemy sobie popływać i przede wszystkim mieć pomysł na siebie, na naszą przyszłość i zarabiać też pieniądze. Jedno z ostatnich pytań, bo rozmawiamy już długo, zostawiłem sobie na koniec taki ciekawy smaczek, o który często staramy się gości podpytać, to żebyś się być może podzielił jakimiś takimi historiami, w których coś mogliście zrobić inaczej, być może macie jakieś fajne, może masz, Marku, jakieś fajne przykłady takich waszych, nie wiem, fuck up stories, gdzie dzisiaj wiesz, że moglibyście zrobić coś inaczej. Oczywiście pytam o to w kontekście wniosków od ludzi, którzy nas słuchają, którzy mogą spróbować nie popełnić błędów, nauczyć się na waszych po prostu.
No ja mam jeden taki fuck up, który gdzieś tam mi ciąży zawsze i o którym zawsze staram się pamiętać. Pamiętam, że kiedyś produkowaliśmy dla jednego z naszych dużych klientów spot chyba radiowy to był, albo jakąś taką krótką zajawkę radiową i dostałem jakąś tam wstępną wycenę tego i jakby przełączono mnie na rozmowę z panią dyrektor marketingu w tej firmie. I ona nam zadała mi pytania o te ceny, które tam padły i ja nie byłem pewien, więc powiedziałem tak, jak mi się wydaje, bez sprawdzenia tego faktu. Zamiast powiedzieć, nie jestem pewien, sprawdzę to, to powiedziałem tak, jak mi się wydaje, że powinno być. A ona powiedziała, albo pan nie wie i nie ma pojęcia o tym, co mówi, albo pan mnie okłamuje. To która to odpowiedź? No i ja musiałem przyznać, że nie wiem, co było dla mnie oczywiście dużo bardziej żenujące i powiedzieć, że po prostu jestem idiotą, niż jakby przyznać się do niewiedzy. Wydaje mi się, że to jest akurat mega częsty błąd na spotkaniach firmowych, czy nawet na rozmowach o pracę, który się spotyka. Ja teraz akurat jesteśmy na świeżo po jakiejś rekrutacji do firmy, więc wiemy, że lepiej powiedzieć po prostu, nie jestem pewien, ale wiem, jak to sprawdzić. Albo proszę poczekać, sprawdzę, to będzie pani miała odpowiedź na jutro. A to jest taki fuck up, że mi to utkwiło mocno w pamięci, bo zepsuło mi relację z klientem chwilowo, bo klient miał po prostu przez chwilę przekonanie, że go okłamuje i bardzo się niefajnie z tym czułem. I myślę, że to taki jest największy, ale to taki fuck up, który przyszedł mi po prostu od razu do głowy w odpowiedzi na twoje pytanie.
Tak, bo tu też mówi się, że walutą przyszłości jest zaufanie. I w momencie, kiedy przytaczasz tę sytuację, to dokładnie ja mam to w głowie, że można w łatwy sposób takie zaufanie na przykład twojego klienta stracić, nie? I chyba odrobienie go w ogóle kosztuje jakąś chorą ilość czasu i zasobów, więc pewnie warto jest dbać o to, żeby właśnie żeby tego zaufania nie stracić, nie?
Tak, to są właśnie dwie lekcje. Jedna, co powiedziałeś, że zaufanie jest bardzo łatwo nadszarpnąć, a druga to jest taka, że no, nie należy się bać powiedzieć, że czegoś się nie wie, bo nie ma ludzi, którzy są nieomylni, którzy wiedzą wszystko. Jeżeli ja produkuję dla klienta imprezę na kilka tysięcy osób, to nie ma opcji, że ja wiem na przykład, nie wiem, jakiej śrubki używa podwykonawca X, żeby zbudować scenę. No nie muszę tego wiedzieć. On to musi wiedzieć, ale żeby jakby to było jasne, no to ja muszę zawsze być w stanie się tego po prostu dowiedzieć, jeżeli klient będzie taką miał potrzebę, żeby mnie o to spytać.
Jasne, super. Mamy jeszcze przekuć w sukces stały kącik. Dwa pytania. Pierwsze pytanie, które Kamil zazwyczaj zadam je ja. Czy mógłbyś polecić słuchaczom jakiś blog, książkę, podcast? Coś, co cię inspiruje ostatnio, albo coś, co jest dla ciebie ważną lekturą, która pozwoliła ci w jakiś sposób się rozwinąć, czy to biznesowo, ale niekoniecznie. Więc możesz się teraz z naszymi słuchaczami czymś takim podzielić. Coś, co ostatnio wpadło ci w ręce i się okazało, że jest mega ciekawe i być może warto jest to przeczytać, posłuchać.
To ja bym polecił taką książkę, autorem jest Seth Godin, to jest książka To jest marketing i to jest bardzo fajna książka, ona ma taki nawet tagline, że nie zostaniesz zauważony, dopóki nie nauczysz się widzieć. I mi się wydaje, że to jest fajna opowieść o tym właśnie, jak ważne są relacje, że nie tylko klikalność, że nie można patrzeć krótkofalowo, robiąc coś dla klienta, co bardzo mocno też widać w event marketingu, że trzeba zawsze myśleć też o skutkach. A jeżeli właśnie robię coś i chcę budować to zaufanie, to muszę pamiętać o tym, że to nie ma być tylko jednorazowy efekt, tylko ważna jest ta relacja. I ta relacja i zaufanie z klientami to moim zdaniem jest podstawa w każdym biznesie, a już w szczególności wtedy, kiedy się produkuje coś związanego czy z dobrostanem pracowników, czy z tym, jak klient jest potem widziany wśród swoich klientów, czyli właśnie z szeroko pojętym marketingiem.
Super. Ja nie czytałem, więc wpada już na moją listę książek do przeczytania w najbliższym czasie. I jeszcze drugie pytanie. Myślę, że tutaj odpowiedź może być ciekawa, bo pracujecie w branży eventowej, w której ilość zadań i obowiązków przed eventem jest jakaś moim zdaniem w ogóle monstrualna. Czy są jakieś narzędzia, które pozwalają wam w firmie się ogarnąć, usystematyzować pracę, na czym wy pracujecie na co dzień, żeby to wszystko po prostu trzymać w ryzach?
No i tutaj będzie odpowiedź bardzo, może nie bardzo oldschoolowa, ale to padła nawet, pamiętam, na zajęciach, które mieliśmy, jak działaliśmy przy organizacji World Games we Wrocławiu i mieliśmy zajęcia z Marcinem Herrą i on nas gdzieś troszkę coachował, jak jeszcze lepiej przygotować to duże wydarzenie, ogromne w skali miasta Wrocław, bo ilość sportów, obiektów zajętych i to, za ile trzeba było rzeczy właśnie ogarnąć, na co powiedziałeś, to jest monstrualne, pracowała nad tym armia osób. I on powiedział, checklisty, checklisty, checklisty. Po prostu, no nie da się tego wystarczająco mocno podkreślić, że jednak pamiętać, sprawdzać, mieć właśnie wylistowane wszystko to, co trzeba zrobić, a wtedy jest no, ogromna szansa, że się o tym po prostu nie zapomni. I jeżeli mówimy o przedsięwzięciu, które angażuje właśnie kilkaset osób, kilkanaście dni, zamyka prawie całe miasto i wita się kilka tysięcy gości z całego świata, to nie wyobrażam sobie w ogóle innej pracy niż taka właśnie dobrze zorganizowana. No my jesteśmy małą agencją, my pracujemy po prostu najczęściej na checklistach Google Docsie jako zespół i każdy po prostu może to swobodnie edytować i jeżeli jakieś zadanie jest wykonane, to jest po prostu odhaczane.
Bo dla mnie checklista ściąga w ogóle problem takiego zaufania do pracownika i takiej tendencji do tego, że ja wszystko muszę zrobić sam. I często mamy taką sytuację, że właśnie ludzie, którzy zatrudniają pracowników, nadal robią za nich różne rzeczy, bo mają takie wrażenie, że no przecież ja to dobrze zrobię, a ktoś tego nie zrobi dobrze. No to proste. Przygotowuję ja checklistę, daję pracownikowi i mówię, słuchaj, to jest checklista. Za każdym razem odhaczasz wszystkie rzeczy z checklisty i no w tym momencie, no przecież człowiek, który potrafi czytać i umie przelecieć taką checklistę od góry do dołu, no nie popełni błędu, bo ta checklista jest taką polisą ubezpieczeniową, żeby jakaś praca była dobrze wykonana. Więc ja jak najbardziej się z tobą, Marku, zgadzam. No i jako, że rozmawiamy już praktycznie godzinę, to drodzy słuchacze, zostawiamy was z tą dużą ilością informacji i inspirujących hintów od Marka, które dzisiaj otrzymaliśmy. Ja przypomnę, że z nami dzisiaj był Marek Michalak, współzałożyciel Exploring Events. Marku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Mam takie wrażenie, czy myślę, że mogą się pojawić jakieś różne pytania od naszych słuchaczy, które padną po tym odcinku, więc mam nadzieję, że uda się nam jeszcze jako follow-up ewentualnie dogadać, żebyśmy mogli, drodzy słuchacze, wam takie odpowiedzi od Marka przesłać.
Na pewno tak. Dzięki bardzo za zaproszenie.
Trzymajcie się.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.